Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Rozsławia nasz region na całym świecie, ma wyjątkową wartość artystyczną i historyczną, jest jednym z najpiękniejszych sakralnych zabytków sztuki romańskiej. Mowa oczywiście o zespole dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie z rotundą świętego Prokopa, bazyliką świętej Trójcy i dawnym dworem prepozytów. Cały ten zespół kilka dni temu trafił na listę pomników historii. Dziś opowiemy Państwu o tym wyjątkowym miejscu, powiemy także o trudach opieki nad tak unikatowym miejscem, także o nadziejach związanych z tym, no właśnie, że te obiekty trafiły na listę pomników historii. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian. Dzień dobry, witamy gorąco ze Strzelna. Witam także gości. Jest z nami Damian Rybak, kustosz przewodnik. Witam pana bardzo serdecznie. I za moment dotrze do nas gospodarz tego miejsca, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Strzelni, ksiądz kanonik Otton Szymków. Panie Damianie, no właśnie, jest pan kustoszem, przewodnikiem po wyjątkowym, niezwykłym miejscu, być może jeszcze troszeczkę niedocenianym, choć z drugiej strony przyciąga on tutaj turystów z całego świata, prawda?
Dokładnie. Każdego roku przybywają tutaj turyści nie tylko z krajów europejskich, ale wszystkie kontynenty właściwie nas odwiedzają. Tak statystycznie w zeszłym roku naliczyliśmy turystów z 42 różnych państw.
Także z poza Europy, tak jak
tak,
pan mówi.
Można
najdalsze zakątki?
Najdalsze zakątki to oczywiście Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada. Także te odległe kraje tutaj rok w rok nas odwiedzają.
Jakie są reakcje turystów, jak się tutaj pojawiają? Oczy się otwierają szeroko?
Jak to dzisiejsza młodzież mówi, pierwsza reakcja takiej osoby to jest wielkie wow. Zdziwienie, otwarcie szeroko oczu, że to, co wyczytali w książkach, przewodnikach, to jeszcze większe wrażenie robi na żywo.
I dotarł do nas ksiądz kanonik Otton Szymków. Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Jesteśmy już na antenie. Proszę księdza, no właśnie, zespół dawnego klasztoru trafił na listę pomników historii. Takich miejsc jest nieco ponad 90 w kraju. Decyzję o umieszczeniu zabytku na liście podejmuje prezydent RP. Co to oznacza dla tego miejsca? Co to oznacza dla Strzelna?
Dla nas. Dla wzgórza świętego Wojciecha. Razem z dwoma kościołami romańskimi, z dworem prepozyta, jak również z resztką klasztoru norbertańskiego, dopełnieniem tego wielkiego dzieła, które rozpoczęliśmy od 20 lat, przywrócenie świetności temu zabytkowi. Składa się właśnie ten moment nominacji, czy wyróżnienia, czy uzupełnienia tego wszystkiego, co my nazywamy najwyższym już odznaczeniem państwowym przez pana prezydenta, dla wzgórza, które jest odrestaurowane, odnowione, jest pomnikiem historii autentycznie. Bo patrząc właśnie na inne zabytki, ten zabytek ma specyficzny charakter. Bo to nie tylko sakrum, coś świętego, kościoły, ale w tych kościołach znajdują się takie rzeczy, takie zabytki naszego narodu, że młodzież powinna od samego początku widzieć, oglądać, podziwiać i uczyć się. Oczywiście podstawą jest to zabytek romański, jeden i drugi. Święty Prokop jest odrestaurowany w całości i jest on zabytkiem szczególnie pięknym dla znawców. Dla dzieciaków, którzy przyjdą, kamienie, takie koloru, takiego i tak dalej.
Takie są reakcje? Dzieciaki tak reagują?
Tak, no bo patrzą sobie tak na kamienie i co dalej. Ale znawcy wiedzą o tym, co to jest. Natomiast Święta Trójca ma fronton domurowany, tak zwany barokowy.
No właśnie, bo kiedy tutaj się podjeżdża, to tak naprawdę tak, można się zdziwić, prawda? Z zewnątrz bazylika nie wygląda jakoś romańskie.
Dlatego opowiadam. Wydaje się nam, że to jest barokowy kościół. Kiedy wchodzimy do środka, są trzy podstawowe formy właśnie budowy naszych. Pierwszy romański, Po spaleniu przez Krzyżaków przy najeździe w 1331 zostaje kościół bardzo zniszczony, spalony i odrestaurowany, ale już w stylu gotyckim, a więc sklepienie już jest gotyckie, nie romańskie, chociaż te szczątki romańszczyzny jeszcze można dostrzec. I potem po zniszczeniach oczywiście szwedzkich, szczególnie kolumny ucierpiały, i następuje już potem barok. Barokowe są piękne ołtarze, unikalne są konfesjonały, które są tylko jedyne w Polsce. Jeden ciąg konfesjonału, 5 konfesjonałów dla kapłanów w jednym ciągu i co jeszcze z malowidłami dla tych, którzy nie umieli kiedyś czytać, a więc dla tych właśnie nieumiejących na obrazach uczono wtedy katechizmu. Jeśli chodziłoby o zabytki, to szczególnie...
O tych zabytkach jeszcze, proszę księdza, będziemy mówić, bo audycja jest bardzo długa. Chciałbym dopytać o ten pomnik historii. Był ksiądz w Warszawie, uroczyste wręczenie specjalnego rozporządzenia prezydenta. Prezydent wtedy dziękował za pieczę nad obiektami, bo wydaje się, że ta piecza jest bardzo trudna. Pan ksiądz mówi, 20 lat temu zaczęliśmy działać i przed kościołem ciągle widać, że są cegły, ciągle te prace trwają, tak? Nieustannie.
Tak, bo to jest pomnik szczególny, który będzie ciągnął się jeszcze i po moim odejściu również. Następca na pewno podejmie prace renowacyjne.
Co udało się zrobić przez te 20 lat? Bo to był ogromny trud. Przed całym zespołem mnóstwo tablic z informacjami o dofinansowaniu.
Słuchaczy bym zanudził.
Ale to najważniejsze
tak,
kwestie.
Ale opowiadam, to jest tak. Odrestaurowanie obydwu kościołów. Wpierw od dachu. Tak jest jakby głowa. Jak jest przykryta, no to wiadomo, że całe ciało jest też przykryte, podobnie jak z dachami. Około 4000 metrów kwadratowych dachów. Trzeba było całe wymienić, zrobić. To była podstawa. Potem elewacja frontowa i rozpoczęcie właśnie prac wewnętrznych. Ołtarz, ja tylko podam przykład, główny ołtarz, on jest barokowy. Prace trwały 9 lat. Jeśli chodzi o inne podłogi, niepodłogi i tak dalej, renowacja była szczególnie w 2001 roku, 2 lata. Gdzie były na to przeznaczone finanse ministerialne, jak również i z Urzędu Marszałkowskiego. Dokonano wtedy wielkiego przebudowy, byśmy mogli powiedzieć, remontów. I przy zmianie podłogi mogliśmy odsłonić w pełni bazy kolumn romańskich, które były w 80 cm przykryte. Stąd właśnie posadzka jest obniżona o 80, mniej więcej 80 cm. Dlaczego? Dlatego, że w jednym miejscu odkryto 16-wieczne, ceramiczne, piękne zabytkowe części podłóg. I według tego obniżenie terenu i mamy, co bardzo pięknie jest, jeżeli chodziło o takie romańskie kościoły, ten kościół jest ogrzewany.
Pomnik historii. Jakie są nadzieje z umieszczeniem na tej liście? Liczy ksiądz na to, no właśnie, że decydenci bardziej przychylnie będą patrzeć choćby na to, jakie są tutaj potrzeby renowacyjne?
Po 2 latach, bo tak długo trwały nasze przygotowania do ogłoszenia tego pomnika historii. One były przygotowane, to jest cała książka z tymi wszystkimi sprawami, które trzeba było przedstawić. Była komisja ministerialna, oglądała, patrzyła. Musieli po prostu stwierdzić, czy to, co jest napisane, jest autentycznie ważne dla kultury. I wtedy już powiedziano, że ten zabytek jest w takim stanie i tak ważny dla naszego narodu, dla naszej kultury, dla historii, że na pewno będzie uznany.
I to jest tak, że
Dopięcie tego już było tylko samo wręczenie proboszczowi odznaczenia. Myślę, że dla pana prezydenta jest to też wielkie przeżycie. Uważam, że jak mówił, żył tym i żyje tym. że pomniki kultury, które właśnie ze mną ci państwo tu się odbierali, byłem pod wrażeniem pomnika kultury, jeżeli chodziłoby o Raczyńskich, gdzie była córka byłego prezydenta Raczyńskiego na uchodźstwie. Odbierała również od pana prezydenta dla dębów rogalińskich, dla całego Rogalina, tego zabytku naprawdę kultury na terenie województwa wielkopolskiego. To takie wielkie przeżycie jej osobiste, gdzie spełniała rolę już jakby testamentu swojego ojca. A ja mam zamiar to dokończyć, aby zostawić po sobie dzieło, które rozpocząłem, przeszło 20 lat będzie, aby spełnić to dzieło dla potomnych, zostawić, jak kiedyś poprzednik mój w XVIII wieku dokonywał przemiany i dokonał wiele tutaj baroku wprowadził, to ja chciałbym właśnie to odrestaurować, to co jest autentyczne i przywrócić do świetności.
I te bycie na liście pomników historii może pomóc w zdobywaniu pieniędzy? To jest tak, że jak są różne dotacje, to bierze się pod uwagę, czy to jest na liście UNESCO, czy na liście pomników historii, bo pewnie to jest najtrudniejsze, proszę księdza.
Chciałbym powiedzieć, że jako ksiądz nie mogę się nastawić tylko na sprawy finansowe.
No bo tak, ale teraz mówimy tutaj o inwestycjach.
Tak, no ale chodzi mi o to, że otrzymywaliśmy zawsze pomoc. Jaka była opcja? Bo były też opcje lewicowe. Były też opcje może, czy bardziej, ja nie uważam, czy byli przychylni, nie przychylni. Uważam, że jest to dla naszego narodu, dla naszego państwa, dla obecnych właśnie naszych dziejów, bardzo ważny pomnik historii i dlatego każda opcja swoje dokładała mniej czy bardziej. Byli przychylni, ale okazuje się, że no, oczywiście parafia sama nie udźwignęłaby tego tych remontów, tej odnowy, dlatego że to są konserwatorskie sprawy bardzo drogie, więc korzystamy z pomocy. Gdzie możemy to znaleźć? Oczywiście z ministerstwa, z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy też od sponsorów prywatnych. Korzystamy z tych dotacji i pomocy. Stąd jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja powiadam z całym tutaj odpowiedzialnością, jestem bardzo wdzięczny za tę pomoc, bo jest to nasze wspólne dzieło. Ich, ale to również i proboszcza parafii, aby ten czas, który jest tutaj, nie zmarnować, wykorzystać i społeczeństwu naszemu młodemu pokoleniu zostawić na stulecie wspaniały dar.
No właśnie, jest to unikat w skali europejskiej. Jak słyszeliśmy, przyjeżdżają tutaj goście tylko w zeszłym roku z ponad 40 krajów. Proszę księdza, to też jest miejsce przeżyć duchowych?
Tak, oczywiście, bo my mówimy o tych materialnych, kamieniu, nie kamieniu. Można go pobudować, można go odrestaurować, a sprawy duchowe są inne. Inna materia, inny duch jest. Stąd właśnie mamy oprócz tych materialnych rzeczy jeszcze mamy zadanie i też duchowe. I tak od kapłani staramy się razem z moimi pomocnikami, księżmi wikariuszami pracujemy nad tym i oprócz tych wspaniałych kolumn romańskich, czy tym panów mamy piękny relikwiarz, tak zwany czarny krzyż, czarny ołtarz, w którym znajduje się prawie 680 relikwii.
Dokładnie powiedzieć.
A jeśli chodziłoby o, bo one są jedne spisane, udowodnione, inne są tylko jako podane do wierzenia, razem z relikwiami tymi najcenniejszymi jest relikwia Krzyża Świętego, jest relikwia w Monstrancji, gdzie według wierzeń tutejszych jest to relikwia, ampułka z krwią Chrystusa Pana, a jest to szczególny właśnie ołtarz, przy którym każdy piątek modlimy się za naszych zmarłych. Jest to obowiązek nasz modlić się Kościoła za zmarłych, ale tu w szczególny sposób. Modlimy się i od wielu dziesiątek lat, to nie jest moja inicjatywa, to jest poprzedników. Nawet nie wiem, nawet parafianie nie pamiętają, od kiedy to się rozpoczęło. Jest przywilej papieski, kto modli się przy tym ołtarzu, 743 roku przywilej papieski dla tego ołtarza. To jest jeden ołtarz, który szczególny jest relikwia. Ołtarz Matki Bożej, kopia Matki Bożej Maria C. Są rzeczy bardzo, chciałbym powiedzieć, cenne, bo oprócz modlitwy naszej wiele też łask otrzymywanych i spisanych jest właśnie w tym ołtarzu.
Bardzo księdzu dziękuję. Ksiądz Otton Szymków, gospodarz tego miejsca, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Strzelnie. Ksiądz kanonik Otton Szymków był naszym pierwszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. A z nami jest, będziemy teraz kontynuować opowieść o historii tego niezwykłego miejsca. Jest z nami przewodnik, kustosz Damian Rybak. Panie Damianie, zaczęliśmy już tutaj o historii, o tych zabytkach, jeszcze będziemy tę historię uzupełniać, ale powiedzmy w ogóle o miejscu. Jesteśmy na wzgórzu, prawda? Niewielkim wzgórzu w Strzelnie, wzgórzu świętego Wojciecha. Co tu było zanim norbertanki się tutaj pojawiły?
Bardzo często bywało tak, że właśnie na wzgórzach, na których powstawały świątynie, wcześniej takie wzgórza gromadziły pogań, którzy składali kult swoim bóstwom.
I tutaj są takie głazy według wierzeń, tak? Te głazy
tak,
mogą mieć związek
tak,
właśnie z
tym kultem. Jest kilka takich głazów, na których są właśnie ślady, które mogły świadczyć tutaj o kulcie pogańskim, zanim po prostu te świątynie wybudowano.
Wiadomo, kiedy zaczęła się historia już ta chrześcijańska tego miejsca, dokładne daty, czy tutaj, no, Jan Długosz podaje rok 1133, ale tak, ta data tak. jest wątpliwa.
Jan Długosz nawet tam dokładną datę podaje 16 marca 1133 roku, ale na pewno wszystko rozpoczęło się w wieku XII. Zdania historyków sztuki i archeologów są troszeczkę podzielone. Jedni uważają, że była to pierwsza połowa wieku XII, inni, że jednak druga połowa i ostatnimi czasy badania potwierdzają, że jednak mogła być to druga połowa wieku XII. Pierwszy dokument, który tutaj mówi o siostrach norbertankach, o ich przywilejach, to bulla papieża Celestyna III z 1193 roku.
No właśnie, wystawiona na prośbę przeorysze Beatrycze, nadawała zakonowi różne przywileje gospodarcze, czyli już wtedy to było takie miejsce tętniące życiem, tak? Dzięki temu, że dużo się tutaj działo, pojawiali się pielgrzymi, tak? To można było inwestować i budować takie piękne
tak,
obiekty.
To przede wszystkim jest zasługa tych sióstr norbertanek, które wywodziły się z bardzo bogatych rodów, szlacheckich rodów, książęcych rodów. Bogate ziemie kujawskie, wielkopolskie, to wszystko jest tutaj w sąsiedztwie i te siostry z tych właśnie zamożnych rodów tutaj trafiały za ogromnym posagiem, bo mówi się, że najwięcej, ale to już było dosyć zbliżone, najwięcej te siostry miały 29 tysięcy hektarów ziem. Więc wiek XII, początek wieku XIII, zapewne już około 20 tysięcy tych ziem miały, bo oprócz tych norbertanek z rodów kujawskich i wielkopolskich przeniesiono tutaj taki maleńki oddział sióstr norbertanek z Kaliskiej Wsi pod Kaliszem. Właściwie w początkach tutaj tego zakonu sióstr już było 48, a według tamtych przepisów klasztornych wystarczyło tych sióstr, żeby było 12. Więc postanowiono część tych sióstr oddelegować do Żukowa na Kaszuby, i tamte siostry założyły kolejny klasztor, który rozsławił, można powiedzieć, i Pomorze, i Kaszuby, nie tylko haftem kaszubskim, ale wieloma innymi rzeczami.
Zakonnice wzniosły tutaj kamienną rotundę, ale także bazylikę na planie Krzyża Łacińskiego. My w tej chwili jesteśmy w bazylice, później zajrzymy, jeśli czas pozwoli, do rotundy. Dlaczego dwa obiekty? Pierwsza była rotunda, tak? Ona nie wystarczała? Dlaczego zdecydowano się na budowę bazyliki?
Więc no pierwsza data mówi nam o tym, że rotunda była wcześniejsza, ale jednak obecne badania mówią, że kościoły powstawały równocześnie. Kościół Świętej Trójcy był świątynią klasztorną. Natomiast rotunda Świętego Prokopa była kościołem parafialnym, gdzie gromadziła się miejscowa ludność. To jest jedna z teorii. Kościół Świętego Prokopa pierwotnie był pod wezwaniem Świętego Krzyża. Wezwanie świętego Prokopa zmieniono dopiero w wieku XVIII, sprowadzając z wsi Kłóbka obraz świętego Prokopa i ten kult wtedy rozwinięto. Więc zakłada się, że pierwotnie relikwie Krzyża Świętego, które Norbertanki posiadały już właśnie w wieku XII, były przechowywane w rotundzie, o czym mogłoby świadczyć wezwanie świątyni. Lata 80. XX wieku przynoszą kolejną teorię wybudowania dwóch świątyń. Otóż we wnętrzu rotundy świętego Prokopa znaleziono romański grób. Na pewno znaczącej osoby. Wysunięto teorię, że mógł być to grób fundatora, być wysokiej rangi dygnitarza kościelnego. Gdyby był to fundator, to można wysunąć trzecią teorię, że rotunda świętego Prokopa powstała jako kaplica grobowa rodu fundatora, czyli bazylikę ufundował na chwałę Bogu, a rotundę jako miejsce swojego spoczynku.
Teraz ten grób jest pusty, prawda?
Tak,
wiąże się z nim pewna legenda.
Legenda współczesna, chociaż tak naprawdę nie wiadomo od kiedy ona funkcjonuje, bo od dawna, zgodnie ze słowami tej legendy, do rotundy świętego Prokopa przybywają wszystkie panny, aby znaleźć dobrego chłopa. Czyli patron jakby... Święty Prokop stał się wstrzelnie patronem kobiet, które chcą znaleźć wybranka swego serca.
I tam trzeba coś wrzucić, tak? Lewą ręką przez prawe ramię?
Tak. To jest taki, można powiedzieć, rytuał, że te panny wrzucają symboliczny grosik do tego grobu fundatora, wypowiadając słowa legendy. Święty Prokopie, daj mi po chłopie, może być kulawy o jednym oku, byle w tym roku. Natomiast od 20 lat obserwuję, że te panny tą legendę troszeczkę zmieniły i na końcu mówią, może być garbaty, byle był bogaty.
Czyli taka innowacja współczesna. Są jakieś wieści, czy skutkuje? Pojawiają się tutaj głosy tych osób, które...
Powiem tak, w dzisiejszych czasach, które są bardziej otwarte i bardziej dostępne za pomocą chociażby internetu, telefonów komórkowych, to tych przekazów o sprawdzaniu się legendy jest coraz więcej. W zeszłym roku nawet byłem tak dosyć miło zaskoczony i nawet cała grupa, która zwiedzała, była to akurat grupa kuracjuszy z Ciechocinka, gdzie pani wstała, nie wstydząc się, przy całej grupie powiedziała, słuchajcie panie, ta legenda się sprawdza. Wstał mężczyzna, przedstawiła go, że to jest jej małżonek, że wstrzelnie byli 3 lata wcześniej, że rzucała do świętego Prokopa i ta legenda sprawdziła się, skutkując małżeństwem.
Także zachęcamy, to kolejny magnes, który może przyciągać tutaj na wzgórze świętego Wojciecha w Strzelnie. My w tej chwili jesteśmy w Bazylice Świętej Trójcy. Ksiądz kanonik już troszeczkę opowiadał o zabytkach. Bez wątpienia takim numerem jeden to są romańskie kolumny, prawda? To jest skarb, unikat na skalę, można powiedzieć, europejską, światową. Takie kolumny w niewielu miejscach można jeszcze zobaczyć. Gdzie?
Zgadza się. To jest, kolumny są naprawdę niesamowitym magnesem. Ja jestem też ogromnie zaskoczony, że turyści przybywający właśnie z tak odległych stron, przemierzając nieraz tysiące kilometrów, są doskonale zorientowani, po co do tego Strzelna przyjechali. Bardzo często też, jak widzę, że ktoś jest z jakiegoś kraju Ameryki Północnej czy Południowej, czy z innego kontynentu i ma przy sobie książkę, czy też przewodnik turystyczny o Polsce, to bardzo często proszę, żeby mi pokazał. I sięgając do stron, które ma akurat zaznaczone ostrzelnie, bardzo wyraźnie są tam pokazane właśnie zdjęcia tych romańskich kolumn i rotundy świętego Prokopa szczególnie, bo wiadomo, że jak jest to opracowanie o całej Polsce, no to nie da się tych wszystkich innych rzeczy pokazać w takiej pozycji, bo byłaby ona dosyć gruba, no a byłoby to też uciążliwe, prawda?
Podobne kolumny można zobaczyć w Europie, tylko w Hiszpanii.
Dokładnie.
I w Wenecji.
I
w Hiszpanii,
to
w Santiago
można
de Compostela.
Właśnie, w niezwykłych miejscach.
Niezwykłych miejscach.
W Santiago de Compostela w Hiszpanii, w katedrze świętego Jakuba i w Wenecji w bazylice świętego Marka. Miejsca niesamowite, które każdego roku odwiedzają miliony turystów i pielgrzymów. I to maleńkie Strzelno wśród, można powiedzieć, takiej elity.
Gigantów.
Gigantów, dokładnie. Więc osobiście też uważam, że nadanie tego pomnika historii przy tych dwóch obiektach europejskich podniosło znacząco też tą rangę tej maleńkiej miejscowości i tego ponorbertańskiego wzgórza klasztornego.
Co ciekawe, te kolumny tak naprawdę były ukryte, tak? Stosunkowo niedawno odsłoniły swoje piękno.
Dokładna data zamurowania tych kolumn nie jest znana. Być może to nastąpiło na samym początku rozbiorów Polski, bądź też tuż przed. Ale no, około 200 lat niewątpliwie te kolumny były zamurowane.
Ale ktoś zamurował je, bo chciał je chronić, czy po prostu się nie podobały, nie umiano, nie potrafiono docenić walorów.
Więc to są takie też dwie teorie. Teoria taka przyjmowana, można powiedzieć, na całym świecie, to po prostu moda. Zmienił się styl, te rzeczy się nie podobały tutaj społeczeństwu norbertankom. Szły one z duchem czasu, tak jak każdy z nas, można powiedzieć, obecnie idzie z modą, maluje sobie pokój na inny kolor, zakłada panele, błazerie, tynki szlachetne, inne rzeczy. To taka moda też następowała w kościołach.
I postanowiono
je zamurować, bo nieładne, nie podobają się. Postawić przy nich, prawda, barokowe ołtarze, jak to w wielu świątyniach bazylikowych czy katedralnych miało miejsce, że na filarach było wiele ołtarzy. Ale nie da się też wykluczyć tutaj tej drugiej teorii, że było to jednak celowe, bo kolumny były zamurowane przez okres rozbiorów Polski I i II wojny światowej. Odkrycie tych kolumn nastąpiło dopiero w 1946 roku po II wojnie światowej, więc może i dzięki temu też te kolumny ocalały i możemy je do dnia dzisiejszego tutaj podziwiać.
Tych kolumn w sumie tutaj w Bazylice jest 7, natomiast no, dwie są szczególne, tak? Powiedzmy, co przedstawiają, jak wyglądają.
Dokładnie.
W radiu. Musimy troszeczkę opowiedzieć obrazami.
Dokładnie. Ale to tak można powiedzieć podobnie jak w średniowieczu, bo jednak społeczeństwo w XII-XIII wieku nie potrafiło czytać i pisać i trzeba było ich uczyć na podstawie właśnie rysunków, malowideł czy też rzeźby, więc niewątpliwie kolumny stanowiły Biblię Pauperum dla ubogich, która miała za zadanie właśnie nauczać. Dwie kolumny. Jedna pokazuje dobrą stronę człowieka, czyli cnoty, natomiast druga złą, czyli przywary.
Co ciekawe, po stronie cnot tylko wizerunki kobiece.
A tutaj troszeczkę to wygląda inaczej. Też zastanawiałem się nad tym, że trzeba ten temat dokładniej zbadać, bo pojawiały się takie osoby, które pytały, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, ile na tej, ile na tej. I okazuje się, że na kolumnie cnót, na jednej i na drugiej kolumnie jest po 18 postaci. I na kolumnie cnót mamy 17 kobiet i jednego mężczyznę. Natomiast na kolumnie przywar mamy 13 kobiet i 5 mężczyzn. Więc na jednej i drugiej jest przewaga kobiet. Więc można powiedzieć, że i kobieta była symbolem świętości i też grzechu. Więc na 36 personifikacji 30 to aż kobiety, a 6 mężczyzn.
To są personifikacje czytelne? Wszystkie są czytelne?
No niestety nie. Niestety nie. Podczas potopu szwedzkiego Szwedzi z kościoła zrobili sobie stajnie do zabawy. Mieczami te kolumny poniszczyli. Zapewne też troszeczkę uległy one zniszczeniu podczas samego odkuwania, ale głównie te zniszczenia przypisuje się Szwedom. Większość z nich jest czytelna i większość z nich jest w stanie każdy tutaj turysta rozszyfrować samemu. Bo na przykład postać, która trzyma w ręku wagę, symbolizuje sprawiedliwość. I ta waga tak na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego stoi w sądach u sędziów i ma przypominać mu, żeby wyrok zawsze wydał sprawiedliwie. Czy też postać z księgą, symbol mądrości, roztropności. Odkąd nasze dzieci idą do przedszkola czy do szkoły, mają pierwszy elementarz, zaczynają czytać, to każdy powtarza: czytaj książki, będziesz mądry. Czy też postać, która trzyma dwa krzyże, symbol wiary. Postać składająca ręce, modlitwa. Trzymająca kwiat lilii, czystość. Tutaj przy tych kolumnach też ogromne znaczenie ma układ rąk. Widać bardzo wyraźnie, że gesty rąk są wyraźnie zaznaczone przez rzeźbiarza. Ręce są większe niż powinny być proporcjonalnie. I takich gestów właściwie też używamy w życiu codziennym. Nie da się tych gestów akurat pokazać w radiu, żeby czytelnik je zobaczył, ale na przykład ręce złożone na klatce piersiowej otwartymi dłońmi do widza symbolizują posłuszeństwo. I dziecko na przykład coś w domu zbroi, to te ręce tak przyciąga do klatki piersiowej i mówi: to nie ja. Czy też postać, która te dłonie szeroko otwarte cofa do siebie, symbol wstrzemięźliwości. Czy też złożone na klatce piersiowej, symbol pokory.
Są także personifikacje przywary, gniewu, morderstwa, pychy, bezbożności, krzywoprzysięstwa, obżarstwa, rozpusty, zawiści, bluźnierstwa i swawoli. No to naprawdę zabytek na skalę europejską. My jesteśmy w tej chwili w Bazylice. Znikniemy na moment z anteny, żeby się przemieścić i zajrzymy do drugiego wspaniałego zabytku, który tutaj jest na wzgórzu, do rotundy świętego Prokopa, ale pan Damian jeszcze tutaj chce coś dodać.
Chciałbym coś jeszcze powiedzieć słuchaczom, ponieważ większość słuchaczy jest w województwie kujawsko-pomorskim, a większość zapewne też zapomniała, że te kolumny były symbolem całego regionu, symbolem całej Polski i początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich podczas wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy na lotnisku. W ołtarzu, przy którym on sprawował mszę świętą, były kopie naturalnych rozmiarów w skali 1:1 w ołtarzu polowym, przy którym Jan Paweł II sprawował mszę świętą. Jak państwo pamiętają, czy sięgną sobie do albumów, to po stronie lewej były kopie trzech kolumn z synagogi w Kafarnaum, jako symbol narodzin w ogóle chrześcijaństwa. Natomiast po stronie prawej były trzy kolumny właśnie ze Strzelna. Dwie z personifikacjami i trzecia kolumna spiralna jako początki właśnie chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Te kolumny możemy podziwiać do dnia dzisiejszego, kopie właściwie tych kolumn w kościele braci męczenników na Wyżynach.
W Bydgoszczy.
W Bydgoszczy, tak jest.
Jesteśmy dziś w Strzelnie, w miejscu przesiąkniętym symboliką. Za kilka chwil usłyszymy się z rotundy świętego Prokopa. Zostańcie państwo z nami.
I'm
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś jesteśmy w Strzelnie, przypomnijmy, rotunda świętego Prokopa, a także bazylika świętej Trójcy i cały tutaj zespół dawnego klasztoru Norbertanek został wpisany na listę pomników historii. To bardzo ważne wydarzenie tutaj dla miasta, także dla tego miejsca. My z bazyliki przemieściliśmy się do rotundy świętego Prokopa. Ksiądz kanonik mówił, że jak młodzież tu się pojawia, no to dla nich okej, no kamienie. Natomiast tak naprawdę ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy pierwszy raz tutaj się pojawiłem, to właśnie to miejsce, panie Damianie, jest z nami Damian Rybak, kustosz, przewodnik, to ono jest klimatyczne. Tutaj styl romański na wyciągnięcie ręki.
Dokładnie. Tutaj w porównaniu do Bazyliki Świętej Trójcy od razu widzimy, że świątynia jest z wieku XII, kamienna, romańska i bardzo dużo osób mówi, że tutaj czuć taki magiczny, średniowieczny klimat. Właściwie gdybyśmy zapalili tutaj świece, to byśmy poczuli się jak w wieku XII.
Maleńkie okienka, tak? Przez które są witraże, wpada słońce, ale okna są wysoko, małe. No to jest charakterystyczne
tak jest,
dla tego
maleńkie
stylu.
Maleńkie okna, bardzo wysoko umieszczone. Wszystko zakończone łukami. Grube ściany, bo właściwie najcięższe miejsce to wejście do samej świątyni, grubości 1,10 m, natomiast najgrubsze tutaj miejsce 2,65 m. Więc tak naprawdę średnia grubość murów to jest około 1,5 m. I wszędzie klimat w świątyni panuje taki półmrok charakterystyczny właśnie
jest także
dla
pogłos,
średniowiecza. Jest
pogłos,
jest doskonała
słyszą.
Tutaj akustyka.
Odbywają się koncerty?
Odbywają się. Czasami, ale one w większości też są zamknięte, bo tak naprawdę tutaj maksymalnie 200 osób może się zmieścić.
Rotunda, czyli na planie koła, ale ewenementem na skalę europejską jest prezbiterium, prawda?
Dokładnie. Bardzo często też przybywających tutaj naukowców, szczególnie architektów, historyków, pytam, co w tej świątyni romańskiej zbudowanej na planie koła jest wyjątkowego, czego nie można zobaczyć w innej romańskiej tego typu budowli w Europie. Wszyscy rozglądają się, szukają, co to takiego może być, a zazwyczaj proste pytanie okazuje się tak trudnym pytaniem, bo tym wyjątkiem jest tutaj prezbiterium na rzucie kwadratu. Natomiast kościoły tego typu wszystkie zakończone są półkolistą kamienną apsydą.
Jest także unikatowe sklepienie.
Dokładnie. Jedno z dwóch właściwie najstarszych sklepień krzyżowo-żebrowych opartych na gurtach na Kujawach, czyli w rotundzie świętego Prokopa w Strzelnie, i drugie takie znajduje się pod wieżą kolegiaty Piotra i Pawła w Kruszwicy.
Co ciekawe, tutaj za czasów napoleońskich no zupełnie inna funkcja tego miejsca. Spichlerz, tak?
Dokładnie. Za czasów Napoleona zrobiono spichlerz, zrobiono magazyn, a nawet mówi się, że świątynia nazywana była dzwonnicą, bo przez 112 lat właściwie dzwonami informowano o różnych alarmach, spotkaniach i tak dalej.
W czasie II wojny światowej tutaj był magazyn. Niemcy wycofując się zdetonowali tutaj bomby, ładunki wybuchowe.
Dokładnie. Niemcy tutaj mieli swój również magazyn, szczególnie tutaj przechowywane były dokumenty, spisy ludności z obozów koncentracyjnych, ale mówi się też o sporej ilości jakichś kożuchów, podobnie jak to miało miejsce w Trzemesznie. Ale głównie Niemcom zależało na tych dokumentach, więc chcieli to zrobić szybko. Podłożyli materiały wybuchowe i postanowili świątynię podpalić. Na szczęście grubość tych murów ocaliła ten zabytek i ucierpiały tylko górne partie. Troszeczkę ucierpiała kopuła, wieża, no i też widzimy przy niektórych oknach uzupełnienia ceglane. To te zniszczenia.
Pozostało nam 2,5 minuty. Co można tutaj zobaczyć? Pan się oparł, ale to jest jeden z
przede wszystkim bym powiedział o romańskiej kropielnicy z XII wieku.
Która jest z jednego kamienia.
Z jednego kamienia. O romańskiej emporze, która jest właściwie tutaj biforium, czyli podwójnym oknem.
I tam królowie zasiadali.
I tam właśnie królowie zasiadali wśród tych władców, których moglibyśmy tutaj wymieniać kilku. Najczęściej bywał Władysław Jagiełło, 7-krotnie.
Także Władysław Łokietek,
tak,
Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagielloński, Zygmunt Stary.
Dokładnie.
Także niezwykłe, niesamowite
stacje Drogi Krzyżowej.
No właśnie, najstarsze
w Polsce. Są najstarsze w Polsce. Z 1531 roku. Mamy też tutaj gotycką Madonnę z Dzieciątkiem z XV wieku. Czy płaskorzeźby nawiązujące do katedry Janów w Toruniu. Komunia Onufrego i Maria Magdalena unoszona przez aniołów.
Niesamowite zabytki, ale przede wszystkim ten klimat, faktycznie mistyczny klimat średniowiecza. Panie Damianie, prace cały czas tutaj trwają. Ostatnie znalezisko.
Ostatnie właściwie odkrycie konserwatorów. Wewnątrz murów odkryli oni kanał. Właściwie kilka kanałów. Od dołu, od trzeciej warstwy kamienia na wysokości okien i łączą się jeszcze pionami. Prawdopodobnie mógł być to najstarszy w Polsce system centralnego odgrzewania. Już w latach 80. archeolodzy blisko rotundy, blisko wieży znaleźli piec tak zwany hipokaustum, który miał komory do odprowadzania ciepła, więc jeśli naukowcy kiedyś to dokładniej zbadają, to może się rzeczywiście okazać, że strzelno taki system ogrzewania miało 100 lat wcześniej niż znany w całej Polsce Malbork.
Bardzo panu dziękuję. Dziś gościliśmy w Strzelnie. Oprowadzał nas Damian Rybak, kustosz przewodnik. Przypomnijmy, zespół dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie został nie tak dawno wpisany na listę pomników historii. No, miejmy nadzieję, że przyczyni się to także do rozwoju tego miejsca. Turystów oczywiście zachęcamy, także mieszkańców do wizyty w Strzelnie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Do usłyszenia ze Strzelna mówią Sławomir Nowak i Michał Słobodzian.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.